Jest taka niezwykła historia w tej księdze i w sumie jest bardzo niezwykła. Jeżeli się wierzy, że to, co jest napisane w Bożym Słowie, jest prawdą, to ta historia powinna nas nieustannie zadziwiać. Czy ktoś kojarzy, o czym myślę? O, w rozdziałach od... Tak? Tak, historia Bileama i tego gadającego osła. Przecież, że... Tak, no trudno sobie to jest w ogóle wyobrazić, tak, jak zwierzę może przemówić do was, tak? A co jest jeszcze takie najśmieszniejsze w tej historii, to jest w ogóle jedna z moich ulubionych historii w ogóle w Biblii, a w tej księdze chyba nawet na pewno, że Bileam tak jakby jest tak wściekły, że on tak jakby w ogóle nie reaguje. Ona do niego mówi, a on po prostu zaczyna z nią rozmawiać. Tak? Wyobraźcie sobie, że coś przemawia do was, jakieś po prostu zwierzę, a wy w ogóle tak jak do człowieka, tak? Ona mówi, czego mi bijesz? Ale, no bo źle robisz, tak? A ona, ale czy byłam ci kiedyś mówiła? Nie byłaś, ale co to ma do rzeczy, tak? I po prostu zaczyna normalnie z nią rozmawiać, tak jak z człowiekiem. To, no to pokazuje, w jakim on tam stanie był w tym momencie. Ale także od czasu do czasu, no, słyszycie o tej, przypominam wam tą historię, bo naprawdę jest niesamowita, pokazuje w niesamowity sposób Boże działanie w życiu człowieka, ostrzega przed wieloma rzeczami, pokazuje Bożą łaskę też, tak? Boże miłosierdzie, Bożą dobroć, Bożą kontrolę nad wszystkim. Także historia jest niesamowita. Chciałbym, żebyśmy przeczytali większość wierszy z tego rozdziału. 22 to jest rozdział, jak ktoś jeszcze nie znalazł. 22 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. 22 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej i przeczytamy od pierwszego wiersza. Następnie synowie izraelscy wyruszyli i rozłożyli się obozem na stepach Moabu z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha. Gdy Balak, syn Sypora, widział wszystko, co Izrael uczynił Amorejczykom, Moabitów ogarnął wielki lęk przed ludem, ponieważ był liczny i mieli strach przed synami izraelskimi. I rzekli Moabici do starszych midiańskich: teraz to mnóstwo pożre wszystko wokoło nas, jak wół pożera trawę na polu. A w tym czasie królem Moabu był Balak, syn Sypora. Wysłał on posłańców do Bileama, syna Beora, do Petor, które leży nad rzeką, do ziemi swoich współplemieńców, aby go zaprosić i powiedzieć mu: oto z Egiptu wyszedł lud i przykrył całą ziemię i mieszka naprzeciw mnie. Przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie. Może wtedy zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi. Wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo przeklniesz, będzie przeklęty. Poszli więc starsi moabscy i starsi midiańscy, mając zapłatę za wróżbę w swoich rękach, i przyszli do Bileama i przemówili do niego słowami Balaka. On zaś rzekł do nich: spędźcie tu tę noc, a ja przekażę wam wyrocznie zgodnie z tym, co powie do mnie Pan. I zatrzymali się książęta moabscy u Bileama. I przyszedł Bóg do Bileama i rzekł: cóż to za ludzie są u ciebie? Bileam odpowiedział Bogu: Balak, syn Sypora, król moabski, przysłał mi wiadomość, że oto lud wyszedł z Egiptu i przykrył całą ziemię, więc przyjdź i przeklnij mi go, może wtedy zdołam go zwalczyć i wypędzić. I rzekł Pan do Bileama: nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. Bileam wstał rano i rzekł do książąt Balaka: idźcie do ziemi swojej, gdyż Pan nie pozwolił mi pójść z wami. Wstali tedy książęta moabscy, poszli do Balaka i rzekli: Bileam nie chciał pójść z nami. Wówczas Balak ponownie posłał książąt w większej jeszcze liczbie i znakomitszych niż tamci. Przybyli oni do Bileama i rzekli do niego: tak mówi Balak, syn Sypora, nie wzbraniaj się przyjść do mnie, gdyż uczczę cię bardzo i uczynię wszystko, co mi powiesz. Przyjdź tylko, proszę, i przeklnij mi ten lud. Bileam odpowiedział sługom Balaka tymi słowy: nawet gdyby Balak dawał mi swój dom pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić zakazu Pana, mojego Boga, ani w małym, ani w wielkim. Lecz zatrzymajcie się tutaj także wy przez tę noc, a ja dowiem się, co Pan znowu do mnie powie. I przyszedł Bóg do Bileama w nocy i rzekł do niego: jeżeli mężowie ci przyszli, aby cię zaprosić, wstań i idź z nimi, lecz czyń tylko to, co ja ci powiem. I wstał Bileam rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami moabskimi. I zapłonął Pan gniewem, że poszedł, a anioł Pański stanął na drodze jego jako przeciwnik, on zaś jechał na swojej oślicy, a z nim dwaj jego słudzy. Gdy oślica zobaczyła anioła Pańskiego stojącego na drodze z dobrym mieczem w ręku, zboczyła z drogi i poszła w pole. Bileam zaś bił oślicę, aby ją zawrócić na drogę. Wtedy anioł Pański stanął na ścieżce między winnicami, gdzie był płot z jednej i z drugiej strony. Gdy oślica, zobaczywszy anioła pańskiego, przycisnęła się do muru, przygniotła do muru nogę Bileama, a on bił ją znowu. Anioł pański zaś poszedł dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go wyminąć ani w prawo, ani w lewo. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego, legła pod Bileamem. Wtedy Bileam rozgniewał się i zaczął bić oślicę kijem. Wówczas Pan otworzył usta oślicy i ona rzekła do Bileama: co ci zrobiłam, że mnie tak zbiłeś już 3 razy? Bileam zaś odpowiedział oślicy: dlatego, że sobie drwiłaś ze mnie. Gdybym miał miecz w ręku, zaraz bym cię zabił. Wtedy oślica rzekła do Bileama: czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździłeś od dawna i jeździsz aż do dziś dnia? Czym zwykła była czynić ci tak? A on rzekł: nie. Wtedy Pan zdjął zasłonę z oczu Bileama i ten zobaczył anioła pańskiego stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku. Wówczas pochylił się i upadł na twarz swoją. I rzekł do niego anioł pański: dlaczego zbiłeś już 3 razy swoją oślicę? Przecież to ja wyszedłem jako twój przeciwnik, gdyż droga twoja jest zgubna i wbrew mojej woli. Oślica mnie widziała i 3 razy przede mną ustępowała. Gdyby nie była ustąpiła przede mną, byłbym cię zabił, a ja ją zachował przy życiu. Bileam rzekł do anioła pańskiego: zgrzeszyłem, gdyż nie wiedziałem, że to ty stałeś naprzeciw mnie na drodze. Jeżeli więc to się tobie nie podoba, to gotów jestem zawrócić do siebie. Wtedy rzekł anioł pański do Bileama: idź z tymi mężami, lecz będziesz mówił tylko to, co ja ci powiem. I poszedł Bileam z książętami Balaka. Żyje sobie ten Bileam gdzieś tam wśród pogan i to od razu mówi nam, że to była dość niezwykła postać, ponieważ on był ewidentnie prorokiem Pana. Tak? Miał kontakt z prawdziwym, żywym Bogiem. Żył wśród pogan. Z kontekstu wynika, że nie miał wcześniej żadnych kontaktów z Izraelem, więc Bóg w jakiś sposób postawił go tam wśród tych pogan, żeby był świadectwem Boga, prawdziwego Boga w tym pogańskim świecie. Wiemy ze Starego Testamentu, że były takie postacie. Co jakiś czas gdzieś tam natykamy się na takie postacie w Starym Testamencie, które wydawały się nie mieć żadnego połączenia z Izraelem, a jednak miały kontakt z żywym Bogiem. Tak, tak jak Melchizedek, tak jak tu Bileam, tak jak Job, który żył gdzieś tam w tamtych czasach i też miał bardzo dobry kontakt z Bogiem. Także był on tutaj postawiony jako ewidentnie świadectwo Bożego działania, prawdziwego Boga. I było to świadectwo mocne i wyraźne, bo ze słów Balaka wynika, że on miał taką dość solidnie utwierdzoną reputację, ten Balaam, prawda? Bo w 6 wierszu czytaliśmy: wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, kogo przeklniesz, będzie przeklęty. No, zresztą samo to, że Balak tak naciskał na niego, tak? Wysłał jednych książąt, kasę wysłał. Potem wysłał jeszcze lepszych książąt z jeszcze większą kasą. No, gdyby on nie miał reputacji odpowiedniej, ten Bileam, no to Balak by się tak nie bawił. Tak? Kto by płacił i wysyłał książąt do kogoś, co nie wiadomo, czy on pomoże, czy nie pomoże. Tutaj ewidentnie widzimy, że on miał ustaloną reputację jako ktoś, kto przekazuje prawdziwe, żywe słowa prawdziwego Boga. Jak coś powie, to tak jest. I do niego posyła Balak z pewnym zapytaniem, z pewną prośbą. Bileam reaguje, wydaje się, poprawnie, tak? Mówi: dobrze, ja się spytam Boga. Chociaż cała ta sytuacja już tutaj zaczyna trochę nieładnie pachnąć, bo Bóg się pyta Bileama: cóż to są za ludzie u ciebie? Wiecie, kiedy Bóg się pyta, to zawsze jest ciekawe, bo to zawsze pokazuje, że Bóg coś chce szczególnego osiągnąć. Bo co, Bóg nie wiedział, kto tam przyszedł? Oczywiście, że wiedział, tak? Więc zazwyczaj, kiedy Bóg zwraca się z takim pytaniem, to znaczy, że oczekuje czegoś od człowieka, tak? Oczekuje, chce zbadać najczęściej serce, nastawienie, podejście tego człowieka. Więc tak jakby Bóg już tutaj pokazywał, że coś mu się nie podobało w podejściu Bileama. No ale Bileam niby wszystko jest w porządku, tak? Mówi: no przyszli ci ludzie, przyszedł jakiś lud, chcą, żebym go przeklął. Co mam robić? No i Bóg mówi mu jasno i wyraźnie: to jest mój lud, jest błogosławiony, nie będziesz go przeklinał. Okej. Bileam niby się zgadza z tym, co jest powiedziane, ale z drugiej strony widzimy, że ignoruje to, co Bóg powiedział. Bo kiedy znowu przychodzą książęta, to on znowu mówi im, poczekajcie, ja się pójdę spytać Pana. Po co? Przecież Bóg powiedział wyraźnie. Co to jest za lud? Co ma robić? Czego ma nie robić? Po co ma się? Od razu powinien im w drzwiach powiedzieć. Panowie, sprawa załatwiona, tak? Spytałem się, dostałem odpowiedź. Jak Bóg zmieni zdanie, to przyjdę. Wiem, gdzie was szukać, tak? Nie, zatrzymajcie się, ja spytam się jeszcze raz. Okej, tak? Więc Bóg postanawia dać Bileamowi nauczkę. Mówi, dobrze, chcesz, idź. Ale w czasie tej drogi daje Bileamowi kolejną wskazówkę. Tak? Cała ta sytuacja z oślicą pokazuje Bileamowi, że coś tu jest nie tak. Że coś tu jest nie w porządku. Bogu się cała ta impreza po prostu nie podoba. Ale Bileam nadal ignoruje tak naprawdę te Boże sugestie, można powiedzieć, chociaż no, anioł stojący z mieczem na drodze to dość mocna sugestia już jest, prawda? Ale on nadal, tak jakby pod koniec historii, nie chwyta, o co chodzi. I w 34 wierszu czytaliśmy, że Bileam mówi, jeśli więc się tobie to nie podoba, okej, tak? Jak to młodzież mówi, come on, ile razy można ci pokazywać, że to się Bogu nie podoba? A on mówi, jeśli ci się to nie podoba, to ja wrócę. Tak? Bóg mówi, nie, teraz to idź i rób to, co ja ci powiem, żebyś robił. No niestety pod koniec, czy może w dalszym ciągu, kiedy czytamy o Bileamie, widzimy, że on do końca nie chwycił, o co chodziło. Bo czytamy w tej samej księdze w 31 rozdziale, że spodobało się Bileamowi tam, myślę, że większość z was to wie, ale 31 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej, 7 i 8 wiersz mówią tak. O Izraelitach tu jest mowa. Wyruszyli tedy do boju z Midianitami, tak jak Pan rozkazał Mojżeszowi i pozabijali wszystkich mężczyzn. Oprócz poległych w bitwie królów midiańskich zabili też Elwiego, Rekema, Sura, Hura i Rebę, pięciu królów midiańskich. Zabili też mieczem Bileama, syna Beora. Czyli widać, on się tam przeprowadził pod koniec swojego życia, już tam do tych Midianitów. Spodobało mu się tam. Wiemy z innych fragmentów, że nawet działał przeciwko Izraelowi, podpowiadając tym Midianitom, w jaki sposób mogą usiedlić Izraelitów. No i koniec jego historii, czy może taki głębszy wgląd w jego historię, mamy w Nowym Testamencie, gdzie w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale czytamy o nim takie słowa. Drugi list Piotra, drugi rozdział, 15 i 16 wiersz. Drugi Piotra, drugi rozdział, 15 i 16 wiersz. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe, lecz został zganiony za swoją nieprawość. Nieme i uczne bydle, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. Te wiersze mówią nam, jaka była motywacja Bileama w tym wszystkim. Tak, że on tak naprawdę od samego początku po prostu chciał dostać tą kasę. On chciał po prostu tych zaszczytów, tych pieniędzy, tego, co mu ten król zaczął tam obiecywać. I pewnie swoją obietnicę zrealizował, pomimo tego, że no te pierwsze wystąpienia Bileama to raczej nie szły po myśli tego króla, prawda? Bo pamiętacie może, że jak on zaczął tam występować, to zamiast przeklinać, to co? To błogosławił. I ten król tak, trzeba przyznać, że i tak był wytrwały. I tak był cierpliwy. Ale w końcu po iluś tam napomnieniach powiedział Bileamowi, zjeżdżaj stąd. Tak? Bo jak nie znikniesz, to będzie koniec twojego życia. Bo ja cię tu nająłem za w celach przeklinania, a ty błogosławisz. Najwyraźniej później jakoś wspólny język znaleźli, dogadali się. Także tak czy inaczej, Bileam do końca swojego życia nie złapał, o co Bogu chodziło. I wiecie, ta historia, oprócz wielu innych rzeczy, które pokazuje, ta historia pokazuje, że powinieneś być naprawdę wyczulony na Boże Słowo w swoim życiu. Na to, co Bóg ci mówi. I mówi w ogólnym sensie. Nie tylko mówi tak, jak ja do was teraz mówię, ale w ogólnym sensie. Co Bóg chce ci przekazać? Co Bóg ci pokazuje? W jaki sposób przemawia przez swoje słowo, przez okoliczności, przez sytuacje w twoim życiu? Podstawowym problemem Bileama było to, że on ignorował Boży przekaz. On był totalnie nieczuły na Boże, nazwijmy to delikatnie, sugestie. On był całkowicie niewyczulony na to, co Bóg mu chce przekazać. I chociaż Bóg go użył, możemy powiedzieć bardzo mocno, bardzo fantastycznie, to koniec jego życia pokazał, że on zupełnie nie dotarło do niego to, co mówi Bóg. I wiecie, to jest bardzo ważne, żeby docierało do ciebie to, co mówi Bóg. Co Bóg ci przekazuje. Bo inaczej po prostu twoje życie będzie pasmem różnych problemów, większych, mniejszych. Będziesz ciągle występował przeciwko Bożemu planowi. Bądź wyczulony na to, co mówi Bóg. I parę takich rzeczy, które szczegółowo ta historia pokazuje w kontekście tego wątku, bo wątków tu jest dużo w tej historii, tak? Ale w kontekście tego wątku, żeby być wyczulonym na to, co mówi Bóg. Po pierwsze, i to jest taki fundament w tej historii. Jeżeli Bóg coś mówi jasno i wyraźnie, to przyjmij, że tak jest i nie kombinuj dalej. Bóg powiedział Bileamowi wyraźnie, to jest mój lud, ja go błogosławię, nie będziesz go przeklinał. To było jasno, wyraźnie powiedziane. I jeżeli dostajesz taki przekaz od Boga, że Bóg mówi, to jest dobre, to jest złe, tak rób, tak nie rób, to po prostu to przyjmij. Zaoszczędzisz sobie wielu problemów, jeżeli nie będziesz z tym kombinował. Oczywiście, są rzeczy w Bożym Słowie, które nie są wyraźne. Są rzeczy takie, które moim skromnym zdaniem, których my nigdy nie rozsupłamy. Wiecie, są takie zagadnienia teologiczne, nad którymi teolodzy już od czasów apostołów dyskutują i pewnie będą dyskutowali aż do końca świata. I wydaje się, że tu nie ma światełka w tunelu. Po prostu nie wiemy. Bóg pewnych rzeczy nam nie odkrył. Tak? Pewne rzeczy zostawił, żebyśmy je po prostu przyjmowali. Jest taki świetny wiersz w 5 Księdze Mojżeszowej, który mówi o tym, że to, co jest zakryte, należy do Pana. Są rzeczy, których my nie rozsupłamy do końca. Ale, jak ten wiersz dalej mówi, to, co jest jawne, należy do was i do waszych synów, abyście co? Pamięta ktoś ten wiersz? Abyście tego przestrzegali po wszystkie dni swojego życia. Więc jeżeli coś jest jasne w Bożym Słowie, jeżeli coś, ty widzisz, że Bóg czegoś od ciebie oczekuje, jeżeli coś jest proste, to to zrób. Na pewno będzie za tym Boże błogosławieństwo, na pewno będziesz po bezpiecznej stronie granicy. Niestety Bileam ten podstawowy, możemy powiedzieć, test oblał. Tak jak powiedziałem, kiedy przyszli po raz drugi, powinien ich w ogóle nie wpuszczać za próg. Wiecie, oni byli zupełnie z innej bajki. On był prorokiem Pana, który dostał jasne, wyraźne słowo. Niestety, wiemy z jakich powodów, jaka była jego motywacja, on postanowił sobie trochę rzeczywistość ponaginać. Tak więc zobaczymy, co Pan powie. Także przede wszystkim, to co jest najważniejsze, trzymaj się prostego Bożego Słowa. Cała ta sytuacja później z tym, kiedy my tak czytamy bez kontekstu, to wydaje nam się, że jeśli tutaj ktoś był pomieszany, to Bóg. Bo tak, tu mu mówi idź, tu mu mówi nie idź, mówi wstań, pójdź z nimi, tak? Potem mówi, no dlatego, że poszedłeś, to ja wysyłam anioła, żeby cię zabił. Potem mówi, że to niezgodne z moją wolą, potem mówi, że no to jednak idź. I czego Bóg chce od tego biednego Bileama? Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś ja mówiłem na ten temat osobne kazanie, ale to jest świetny przykład tego, że jeżeli nie słuchasz prostych Bożych zasad, to Bóg cię będzie, brzydko mówiąc, wprowadzał w maliny. Jest świetny wiersz w psalmie, który o tym mówi. Psalm 18, otwórzcie, który po prostu podsumowuje to, co się działo w życiu Bileama tutaj. Psalm 18, wiersz 27. Psalm 18, wiersz 27. Z czystym okazujesz się czysty, a z przewrotnym postępujesz przewrotnie. Okej. Jak to Bóg postępuje przewrotnie? No, w przypadku Bileama widzimy, że tak. Bóg po prostu, tak jak w Nowy Testament też mówi, tak? Czasami mówi, okej, chcesz się plątać w swoich pomysłach? Powodzenia życzę. Zobaczymy. I człowiek, który po prostu nie idzie prostą drogą, nie słucha tego, co mówi Bóg, w pewnym momencie jest takie niebezpieczeństwo, że Bóg go tak zda na te swoje kombinacje, że on już sam nie będzie wiedział, czy ma iść w lewo, czy ma iść w prawo, co on ma robić, tak? Jaką decyzję podjąć. Ale tak się może stać dopiero wtedy, kiedy człowiek odrzuca to, co Bóg mówi mu wprost. Są rzeczy, co do których możemy nie być pewni. Są rzeczy, o które się możemy modlić. Są rzeczy, których możemy nigdy nie rozwiązać w naszym życiu. Ale są rzeczy, które ty wiesz, że Bóg tego od ciebie oczekuje. Są rzeczy, co do których ty wiesz, że są dobre. I że tak należy teraz, tu, w tym momencie postąpić. I to, co powinno być twoim trybem takim domyślnym, to to, że jeżeli ja wiem, że coś jest tak czy tak w Bożych oczach, to tak postępuje. Jeżeli teraz, dzisiaj, w tym momencie wiesz, że coś masz w życiu zrobić, że to jest słuszne w Bożych oczach, to to zrób. Jeżeli wiesz, że powinieneś przestać coś robić, co w Bożych oczach jest niesłuszne, przestań to robić. Pierwsza podstawowa zasada nieignorowania tego, co mówi Bóg. Te proste, jasne przekazy Boże przyjmij, bądź im posłuszny. Ich zignorowanie może niestety skończyć się tym, że będziesz miał w życiu dużo zamieszania. Także to jest pierwsza rzecz. Przyjmuj podstawowe, jasne, proste Boże komunikaty. Druga rzecz, którą tu widzimy w tej historii, to ta oślica, która no, rolę odegrała ważną, w Nowym Testamencie nawet wspomniana została, choć swoje dostała, tak? Pokazuje, że służba czasami boli. Nawet osła. Trzy razy dostała. No niestety dla niej Bileam okazał się tu wyjątkowo niedomyślny. Bo po prostu trzy razy jej złoił skórę. Jej szczęście, że nie miał miecza, bo on wyraźnie tu mówi, że gdyby mógł, to bym cię zabił. Po prostu no widać kijem mu nie szło. Może nawet tym kijem chciał ją zatłuc, ale mu nie szło. Więc była naprawdę bliska śmierci. Dlaczego? Dlatego, że Bileam i ten drugi test, można powiedzieć, oblał. Nie patrzył na okoliczności. Ja nie chcę przeceniać roli okoliczności. I my jako ludzie wierzący nigdy nie możemy stawiać okoliczności ponad Boże Słowo. Myślę, że tutaj mamy jasną, mamy zrozumienie co do tego. Człowiek wierzący nie może patrzeć na okoliczności i używać ich jako wymówki, żeby ignorować proste Boże przykazania, tak? Jeżeli Boże Słowo mówi nie kradnij, to ja nie mogę powiedzieć, no, ale ktoś zostawił, zupełnie nie pilnuje, tak? A ja potrzebuję tego, no. No leży przecież, no. No jak nie wziąć, tak? Absolutnie nie. Żadne okoliczności nie usprawiedliwiają łamania Bożego prostego, wyraźnego prawa. Także Boży prosty przekaz zawsze ma priorytet. On zawsze powinien być u fundamentu. Ale są sytuacje, kiedy Bóg używa okoliczności, używa sytuacji, używa innych ludzi, żeby nam coś zasugerować. I wiecie, wtedy my powinniśmy być mądrzy. Jesteś Bożym dzieckiem? Masz Ducha Świętego? Żyjesz z Bogiem? To nie bij osła, że tak powiem, tylko się zastanów. Uświadom sobie, że to, co cię w życiu spotyka, to wszystko jest pod Bożą kontrolą. To wszystko jest pod Bożą kontrolą. W Ewangeliach i w Mateusza i w Łukasza Pan Jezus powiedział, że o, słuchajcie, Bóg wie, co się dzieje z każdym wróblem. Tak? Sprzedają te wróble, jak to dzisiaj byśmy powiedzieli, na pęczki, za nic. A Bóg wie, co się dzieje z każdym z nich. A odnośnie ciebie, co Bóg wie? Pamiętacie, co tam jest powiedziane? Wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Nie wiem, jak można to wyraźniej, bardziej obrazowo powiedzieć, żeby przekazać, że Bóg wie o wszystkim, co się dzieje w twoim życiu. Każda okoliczność twojego życia jest pod Bożą kontrolą. Nic się nie dzieje z przypadku. Nie ma przypadków w życiu człowieka. A w życiu człowieka, który jest Bożym dzieckiem, który żyje według Bożej woli, jest w Bożym ręku, absolutnie nie ma żadnych przypadków, nie dzieje się nic, czego by Bóg nie chciał użyć dla twojego dobra. Więc bądź mądry. Patrz, co się dzieje. Nie chcę przez to powiedzieć, że mamy doszukiwać się demona w każdej sytuacji, że na przykład toster nam się popsuł i mamy teraz, nie wiem co, tutaj wypędzać jakieś złe duchy z tego tostera, tak? Bo to się zdarza po prostu. Niemniej jednak cały czas powinniśmy pamiętać, że za wszystkim, co nas spotyka, stoi jakaś duchowa rzeczywistość. Wszystkie przykre rzeczy, trudne rzeczy, bo kiedy gładko idzie, to tak chętnie łykamy, tak? To wtedy nie ma problemu, to przyjmujemy wszystko. Ale kiedy coś się dzieje złego, te rzeczy nas irytują często. Znowu, tak? Albo no teraz, tak? W najgorszym czasie. Nigdy nie jest dobry czas, żeby było coś złego. Mamy tendencję, żeby się irytować. Ale pamiętajmy, to jest tylko osioł, tak? To jest tylko ta zewnętrzna okoliczność. Bądźmy mądrzy. Czegoś Bóg może chce nas nauczyć. Może chce nam coś zasugerować. Może w jakiś sposób chce nas duchowo rozwinąć. Ta oślica mówi, słuchaj, człowieku, czy ja kiedyś ci coś takiego robiłam? I on sam mówi, no nie. No to skoro nie, no to pierwszy raz, kiedy ona już, prawda, poszła w te pole. Okej, nie wiem, zobaczyła może marchewkę w tym polu, może się zdarzyć. No ale drugi raz, coś jest nie tak. Czemu ona robi to, czego ona nigdy nie robiła? Czemu ona się tak zachowuje? Nie było żadnej refleksji. No jak anioła zobaczył, no to już, tak? Wiadomo wtedy. Ale tak, żadnej refleksji, że coś było nie tak. Pamiętaj, że to, co... I oczywiście tutaj też wiele innych jest historii, tak? Ta oślica tak naprawdę była... Ona go chroniła, chociaż jemu się wydawało, że ona mu krzywdę straszną robi. I przeszkadza w ogóle w życiu. I w ogóle jest w ogóle do kitu. Trzeba ją zabić. A ona mu życie uratowała. Także pamiętaj, to, co się dzieje w twoim życiu, to też jest Boża mowa. Nic się nie dzieje z przypadku. Bóg używa wszystkich okoliczności w twoim życiu, żeby cię gdzieś pokierować, ale one nigdy nie mogą mieć priorytetu nad Bożym wyraźnym słowem. One zawsze wskazują na Boga. Wszystko, co się dzieje w twoim życiu, ma główny cel wskazać na Boga, na Jego działanie w twoim życiu. I tego powinieneś się doszukiwać. I w końcu to, co widzimy tutaj u Bileama, czego on niestety też, można powiedzieć, nie zaliczył i co ostatecznie sprowadziło na niego zgubę, to, że nie zmienił swojego wewnętrznego nastawienia. I to jest najważniejsze, jeśli chodzi o takie podsumowanie tej całej historii. Po pierwsze, powinieneś zawsze trzymać się tego, co Bóg jasno i wyraźnie mówi. Po drugie, bądź mądry w każdych okolicznościach. Patrz, co się dzieje. Wyciągaj wnioski. Myśl. Pytaj się Boga. Boże, czego chcesz mnie nauczyć w tej okoliczności? Kiedy zareagowałem nie tak? Jak mogę zareagować inaczej? Jak mogę zareagować lepiej? Ale po trzecie, zmień swoje wnętrze. Tak jak wam zasugerowałem trochę na początku, wydaje się, że Bileam od początku miał pewien problem. Wydaje się, że to są moje trochę spekulacje oczywiście, ale kiedy czytam to, co jest o nim napisane, wydaje mi się, że one mają uzasadnienie. Że Bileam na początku był nawet gotów pójść i przeklinać Izraela. Że on był gotów tak nagiąć Boże Słowo, że jeśli by Bóg mu wyraźnie tego nie postawił mu wyraźnie tamy, to on byłby gotów pójść i przeklinać Izraela. Wiemy, że był chciwy. Wiemy, że umiłował to bogactwo. Wiemy, co się z nim stało na końcu. I bardzo zastanawiający jest ten 16 wiersz, który czytaliśmy z drugiego listu Piotra, z drugiego rozdziału, gdzie jest powiedziane, że to nieme, nie takie nieme znowu, bydle zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. To znaczy, czemu ono zapobiegło? Tak? Czemu ono zapobiegło? Tak naprawdę nie wiemy, czemu ono zapobiegło, bo wydaje się, że niczemu nie zapobiegło, tak? No bo w końcu poszedł i zrobił. Moim zdaniem, z całego kontekstu widać, że on tam jechał i on był gotów zrobić wszystko, co się da, żeby uzyskać te pieniądze. A to bydle, ta historia z tym osłem pokazała mu, że Bóg to naprawdę traktuje serio. Ten anioł, który tam stanął, pokazał mu: tak, ja ciebie użyję, Bileamie, ale nie waż się przekroczyć mojego przykazania. To, co ja ci powiem, że masz mówić, masz mówić. Cała ta impreza, jeszcze raz Bóg powiedział, cała ta impreza mi się nie podoba. Ty nie jesteś tu, gdzie powinieneś być. Ale skoro już tu jesteś, to pamiętaj, że są pewne priorytety, które ja mam jako Bóg odnośnie Izraela i tych nie wolno ci przekroczyć. Niestety, chociaż Bileam na zewnątrz, tak jakby na każdym etapie, nie zrobił nic takiego strasznego tu w tej historii. Ale widać, że jego wnętrze cały czas było złe. Wiecie, można na zewnątrz robić to, czego Bóg wymaga, szczególnie jeżeli anioł z mieczem przed tobą stanie. To wtedy wszystko zrobisz. Wszystko zrobisz. Ale jeśli twoje wnętrze nie będzie zmienione, to twój koniec będzie tragiczny. Więc ignorowanie Bożych poleceń, ignorowanie okoliczności, które Bóg stawia w twoim życiu, ignorowanie może doprowadzić do tego, że twoje wnętrze będzie nieczułe na jego po prostu działanie. A jeżeli twoje wnętrze stanie się nieczułe na jego działanie, to twój koniec będzie przykry. To twój koniec będzie przykry. Bo jemu zależy przede wszystkim na twoim sercu, na twoim wnętrzu. Żebyś ty w środku powiedział: Boże, tak, ja wiem, że ty jesteś moim Bogiem i chcę robić to, co tobie się podoba. Nie to, co mi się podoba. To jest mój priorytet. Oczywiście on oczekuje naszych czynów poprawnych na zewnątrz też. Jak najbardziej. Ale przede wszystkim ponadto jest zainteresowany naszym wnętrzem. Dlatego, że jeżeli nasze wnętrze będzie w porządku, to nasze czyny w naturalny sposób też będą poprawne. Też będą dobre. Także cała ta historia pokazuje nam, że bardzo złą rzeczą jest ignorowanie tego, co Bóg chce nam pokazać i co nam przekazuje. Bileam niestety nie popisał się tutaj. Jest takim negatywnym przykładem. No niestety, jest, tak? Jest. Musimy z tego wyciągnąć wnioski, musimy z tej historii wziąć jakąś naukę. I to, co dzisiaj chciałbym, żebyście z niej zapamiętali, to, że powinniście jako ludzie, a szczególnie jako Boże dzieci, jeżeli nimi jesteście, być wyczuleni na Boże działanie. W taki zupełnie naturalny sposób, oparty na fundamencie Jego słowa. Jeszcze raz, nie chodzi mi o to, żeby się zastanawiać nad każdym krokiem, czy Bóg chce, żebym teraz krok dał prawą nogą, czy lewą nogą i modlić się przed każdym krokiem. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żebyście prześwięcali wszystko, co robicie, ale po prostu patrzeć na swoje życie, na wszystko, co was spotyka, jako na ten fizyczny efekt Bożego działania tam z tyłu. Że Bóg za tym wszystkim stoi. On dopuszcza to czy tamto. On ma moc zmienić to czy tamto. A ja powinienem postępować tak, żeby się Jemu podobać. Trzymaj się tego, co Bóg jasno w swoim słowie powiedział. O to, co nie wiesz, nie jesteś pewien, módl się. Módl się, czekaj, Bóg da odpowiedź. Bądź mądry, patrząc na okoliczności w swoim życiu. Odnoś je do Bożego Słowa. Tak? Badaj je w świetle Bożego Słowa. Badaj swoje postępowanie. Módl się do Boga, żeby ci pokazał, jeżeli coś masz zmienić. W psalmach często psalmiści wołają: Boże, sprawdź mnie, tak? Doświadcz mnie. Zbadaj moje serce, zbadaj moje nerki. Co tam jeszcze ktoś sobie może wymyśleć? Wiemy, że nie chodzi o organ jako taki, tylko o wnętrze, w sensie myśli człowieka. I w końcu zmieniaj swoje wnętrze. Pamiętaj, że Bogu zależy na twoim wnętrzu. Na zewnątrz robisz to, co dobrze? Super, fajnie. Ale Bogu zależy na wewnętrznej zmianie. Wszelkie działanie, które Bóg w twoim życiu czyni, głównie na celu ma zmianę twojego myślenia. Tak jak nawrócenie. Nawrócenie to jest zmiana myślenia. To jest zmiana spojrzenia na świat dookoła nas. I to jest to, na czym Bogu zależy. Także bądźmy wyczuleni na to, co Bóg mówi i czyni w naszym życiu. Żeby osły nie musiały do nas gadać. Ciekawe by to było doświadczenie swoją drogą, ale pewnie nie doświadczymy tego. Tak. Amen. Powstańmy i mamy czas teraz na nasze modlitwy.